nad rozlewiskiem.
Mateusz Czerwiński, dzień dobry. W tej audycji co do zasady krążymy wokół żuław, ale dziś robimy mały morski wyjątek i z północnych nizin przenosimy się na północne Kaszuby. Do Helu, bo rybołówstwo nie ma jednej stolicy, za to ma wspólny mianownik – ludzi morza, łodzie i sieci. Kilkanaście odcinków temu byliśmy w Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich, gdzie opowiadaliśmy o kutrach, technikach połowu, no i dawnym życiu nad wodą. I wtedy obiecaliśmy, że zajrzymy też do innych placówek Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. No i słowa dotrzymujemy. Dziś witamy się z Muzeum Rybołówstwa w Helu. Tam też historię czuć w każdym kamieniu i drewnie portowych nabrzeży. Na zewnątrz, wokół budynku, zgromadzono tradycyjne rybackie łodzie i jednostki, które same w sobie są skansenem techniki i lokalnego rzemiosła, a nad tym wszystkim góruje wieża widokowa, czyli symbol Helu, z której rozciąga się panorama portu i morza. Jaka historia kryje się za tym wszystkim? O tym najlepiej opowie kierownik placówki Tadeusz Murza. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Obiekt ciekawy, bo kiedyś przecież był 15-wieczną świątynią.
Tak, 15-wieczną świątynią. Został wybudowany w 1417 roku jako kościół katolicki. Później Helanie zmienili wiarę w 1525 roku na kościół wierze ewangelickiej. Pełnił służbę kościoła do zakończenia II wojny światowej.
Ja mam taką propozycję. Zanim wejdziemy do środka, zobaczymy okiem spacerowicza, co kryje Muzeum Rybołówstwa. Przejdźmy się wokół dawnej świątyni. Zobaczmy, co tutaj zostało umiejscowione. Mnóstwo łodzi.
Ponieważ tutaj pokazujemy kulturę materialną ludzi zamieszkujących te tereny, czyli Kaszubów północnych, tak zwanych nordowych. Oni zawsze od wielu, wielu pokoleń trudnili się rybołówstwem i utrzymywali swoje rodziny właśnie przez połowy ryb. Praca rybaka jest niesamowicie trudną pracą i bardzo niebezpieczną, dlatego bardzo mocno wierzyli w Boga i tutaj powitanie, tak jak zresztą jest tam wśród górników, jest, niech będzie pochwalony. I na każdym kubryku, czyli w miejscu, gdzie wchodzili na kuter, było zawsze Bóg z nami. Te łodzie, które są pokazywane, oni poławiali w Zatoce Puckiej, nie wypływając zbyt daleko, ponieważ te akweny były dosyć mocno zasobne w ryby. Ale też mamy tutaj jedną z dawnych łodzi, tak zwaną pomerankę, którą rybacy wypływali już na pełne morze, nawet do 50 km i tam poławiali łososie, dorsze, śledzie i szproty.
Pan wspomina o niebezpieczeństwach, to rzeczywiście jest przecież niewielka łódź, a morze lubi płatać figle. Ta łódź mogła się mocno bujać.
W dawnych czasach nie było takiej informacji meteorologicznej i rybacy, wypływając z morza, nigdy nie wiedzieli, w jaki sposób te morze ich potraktuje. I dlatego zdarzały się naprawdę bardzo dużo wypadków śmiertelnych. Dlatego na naszych cmentarzach tutaj w Helu i później w Jastarni, tam są specjalne miejsca, w których upamiętniono osoby, które zaginęły albo zostały po prostu pozbawione życia przez morze.
Niektóre łodzie z budkami, nie wiem jak to nazwać, z budką sterniczą?
Tak, to są sterówki, tak sterówki. Zwane sterówki.
A inne bez nich?
Ale inne bez nich, bo sterówkami wypływali trochę więcej i wtedy już mieli tutaj silniki, które pomagały im w wypływaniu na dalsze akweny, ale na Zatoce Puckiej głównym transportem to były albo wiosła, albo żagiel. Byli naprawdę wielkimi i dobrymi żeglarzami. Później złowioną rybę, którą wyłowili, przepływali do Gdańska na tak zwany fishmark i tam sprzedawali tą rybę, wymieniając ją na inne towary rolnicze, ponieważ Półwysep Helski jest zbudowany z piasku morskiego i tutaj żadnego rolnictwa nie można było uprawiać, dlatego wszystkie inne pozostałe płody rolne były wymieniane za rybę.
Mroźno na zewnątrz, więc mam propozycję, panie Tadeuszu, schowajmy się do środka.
Skorzystam z tego.
Pierwsze, co się rzuca nie tyle w oczy, co w nos, charakterystyczny zapach, połączenie drewna i wilgoci. Taki zapach często można spotkać w starych kościołach właśnie.
Tak. Eksponaty, które są tutaj, też właśnie ten zapach tworzą. Mamy tutaj pokazane bardzo dużo narzędzi rybackich dawnych, kiedy oni walczyli z morzem po to, żeby wyżywić swoje rodziny. Ale również też mamy tutaj pokazane stworzenia, jakie żyją, czyli ssaki, foki i morświny, ale również ryby i ptactwo, które się bardzo często pokazuje. Szczególnie w tym okresie, w okresie sezonu zimowego, wtedy, kiedy na dalekiej północy morze zamarza, one tutaj przylatują, a Hel jest takim szczególnym portem, gdzie nawet przy bardzo dużych mrozach woda nie zamarza. Dlatego w dawnych czasach, ale i teraz też, kutry z takich portów jak Kuźnica, Jastarnia, wtedy, kiedy porty ich zamarzały, oni tutaj przyprowadzali je i stąd później poławiali, wychodząc na morze.
Opowiedzieliśmy sobie o tym, co było kiedyś w XV, XVI wieku, ale jak to się stało, że obiekt sakralny zamienił się już później w muzeum?
Tu chodziło o jedną rzecz. W związku z tym, że ten kościół był wykorzystywany przez ludność pochodzenia niemieckiego po zakończeniu II wojny światowej, wszystko to, co było niemieckie, było złe. Decyzją pierwszego sekretarza komitetu PZPR w Pucku ten kościół miał być rozebrany.
Ale tu... zabytkiem były takie czarne chmury?
On jeszcze wtedy nie był zabytkiem. To był najstarszy obiekt, który był obiektem, że tak powiem, niemieckim, dlatego wszystko to, co niemieckie, się bardzo źle kojarzyło.
No tak, kiedyś inaczej zarządzano zabytkami.
Tak, dokładnie. Muszę powiedzieć, że w Helu było kilku takich wizjonerów, którzy sprzeciwili się tej rozbiórce i dlatego udało się im zmienić decyzję. Wtedy to była gmina wiejska Hel, przejęła ten obiekt i zaczęli tutaj pokazywać właśnie tą kulturę materialną, czyli łodzie, sprzęt rybacki, a w 1972 roku Centralne Muzeum Morskie przejęło ten obiekt i do dnia dzisiejszego już, ale pod inną nazwą, czyli Narodowe Muzeum Morskie, mamy w swoim posiadaniu.
Panie Tadeuszu, przystanęliśmy praktycznie na wejściu, żeby nie powiedzieć w przedsionku, i od samego początku wita nas kilka desek, maszt i materiał. Wygląda trochę jak tratwa.
Nie, to jest bojer, który rybacy wykorzystywali do przemieszczania sprzętu rybackiego po lodzie Zatoki Puckiej. Widać tutaj płozy. Na tym bardzo dużym bojerze można było położyć sprzęt rybacki, sieci, ale i również ryby. Tam dalej też można zobaczyć sanie rybackie, które tak samo przemieszczali się po zatoce. Węgorz i łosoś to były ryby, które były takimi rybami delikatesowymi, które niesamowicie były poszukiwane przez kupców i dlatego łatwo im było je upłynnić i sprzedać.
Panie Tadeuszu, pan zna kierunek zwiedzania, niechaj pan prowadzi.
Tutaj mamy właśnie pokazane ryby. Morze Bałtyckie uznawane jest przez naukowców za najsłodsze morze na świecie. Jest to spowodowane tym, że wcześniej, w dawnych czasach, to było jezioro słodkie.
A dzisiaj niewielkie cieśniny duńskie, więc tam jest niewielki przepływ, prawda?
Dlatego dla Morza Bałtyckiego niesamowicie ważne są sztormy z kierunków zachodnich, wtedy, kiedy są tak zwane wlewy mocno zasolonej wody, które między innymi powodują to, że tutaj ryby morskie żyją w własnym środowisku, a wiele rzek, które wpływa do Morza Bałtyckiego, między innymi Odra, Wisła, ale i inne pozostałe rzeki, powodują to, że ta woda się robi coraz bardziej słodka, a tych wlewów nie ma. Dlatego ryby bałtyckie, morskie, one karłowacieją, one nie są aż tak duże jak te ryby północne, ale i też między innymi przez to, że tutaj Bałtyk jest wodą, morzem słodkim, żyją tutaj też ryby dwuśrodowiskowe jak płotki, szczupaki, okonie i wiele innych ryb.
Pan mówi ryby karłowacieją. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, śledź. Śledź atlantycki jest bodaj dwa razy większy niż ten bałtycki.
Z tym, że muszę powiedzieć jedną rzecz. Nasze ryby są zdecydowanie smaczniejsze niż te, które są z Morza Północnego.
Na przykład to niepodważalne.
Łosoś i dorsz i inne ryby naprawdę jakościowo są zdecydowanie smaczniejsze. Zresztą ja tak uważam. Nie wiem, może znawcy mówią o co innego, ale moje odczucie jest takie.
Każdy ma swój gust. A teraz dochodzimy do gablot, w których znajdują się różne przedmioty, narzędzia, jak rozumiem.
Tak, ale i też są tutaj pokazywane makiety pokazujące, w jaki sposób rybacy poławiali rybę. Znajdujemy się tutaj przed pierwszą gablotą, gdzie widać tutaj ludzi, którzy byli zrzeszeni w tak zwanych maszoperiach, wykonywali pracę, która była pracą, którą musiało wykonać zdecydowanie wiele osób. Te maszoperie miały też to do siebie, że oni rybę złowioną dzielili później bardzo uczciwie na wszystkich pozostałych członków maszoperii, ale, i to było niesamowicie ważne, otrzymywały też część złowionej tej ryby, tak zwanego partu, wdowy, sieroty, ksiądz, nauczyciel i organista.
Czyli dbano o bliźniego, w skrócie mówiąc.
Oni poławiali tak zwanymi lachskornami, czyli łososie, a bertyliżnikami poławiali wtedy szprot i śledzia. Przekazywali sobie z pokolenia miejsca i zachowania się ptactwa lub kolor morza, kierunek wiatrów, i wtedy wiedzieli, czy ryba podpływa pod ląd. Takimi sieciami wypływali tak gdzieś około 200 metrów od linii brzegowej, wyrzucali tam sieć i później ciągnęli tą sieć do brzegu i tam ją wtedy wyławiali.
Czyli to sama matka natura podpowiadała, kiedy tak naprawdę trzeba wyrzucić te sieci.
Dokładnie, i na tyle byli mądrzy, że wiedzieli, w którym miejscu i w którym momencie to złowić.
A tam dalej chyba pan siedzi sobie nad przeręblem.
Tak, tutaj między innymi ta makieta pokazuje tak zwane bodarze, czyli poławianie podlodowe. Oni poławiali wtedy narzędziami kolnymi, ościeniami, węgorze i flądry. Bo Zatoka Pucka zamarzała w całości. W dawnych czasach naprawdę były tutaj niesamowicie mocne mrozy, zresztą tak jak obecnie mamy. I żeby przeżyć, musieli po prostu sobie dawać jakąś radę.
Widzę, tutaj, że taki przeręble to się tworzyło specjalną siekierką.
Tak, tutaj właśnie można zobaczyć te siekierki, one są niesamowicie wyjątkowe, ponieważ ostrze jest dosyć długie, po to właśnie, żeby wyrąbać można było w grubym lodzie właśnie tą przeręble. Dalej też można zobaczyć niesamowicie ciekawą rzecz, jaką tutaj była, czyli tak zwane merki rybackie.
Takie hieroglify trochę przypominają.
To są właśnie takie znaki runiczne. Każdy taki merk to jest nazwisko. Rybacy oznaczali rzecz dla nich najbardziej cenną, czyli sprzęt rybacki. Morze w niektórych momentach, wtedy kiedy przyszedł sztorm, potrafiło zabrać ten sprzęt wystawiony w morzu i wyrzucić go kilka lub kilkanaście kilometrów dalej na brzeg morza.
A to rzecz najcenniejsza dla rybaka.
Tak, ponieważ ona utrzymywała całe rodziny. Znalazca tego od razu po tym merku wiedział, czyja to była zguba. W tamtych czasach ludzie nie potrafili pisać, czytać, dlatego takimi znakami runicznymi po prostu oznaczali ten swój sprzęt. Półwysep Helski był podzielony na tak zwane tonie morskie, czyli obszary, na których można było poławiać. I poławiały na tych toniach te maszoperie. Za każdym razem przesuwali się po danym roku, przechodzili na następną toń, a ten, który kończył, przychodził na inną toń. Tu chodziło praktycznie o jedną rzecz, ponieważ na Półwyspie Helskim nie wszystkie obszary były zasobne w ryby.
Czyli znaleziono po prostu sprawiedliwy system, żeby każdy miał porówno.
Tak, ci ludzie po prostu naprawdę ze sobą współpracowali i potrafili wykorzystywać możliwość, żeby sobie radzić. Później też tutaj przed nami widać dioramę. Jest to miejsce, w którym można było zobaczyć brzeg morski, jaki jeszcze nie tak dawno wyglądał. Widać tutaj różnego rodzaju sprzęt, między innymi taczka, czyli tak zwana kara, karznia i wiele innych rzeczy. Tutaj sadze są. No i widać też tutaj kobietę, rybaczka, która kiedyś rybę złowioną musiała przenieść na targ rybny i tam wymieniała je na żywność.
Na przestrzeni lat zmieniła się technika połowu?
Oj, zdecydowanie. Tutaj rybacy z Półwyspu Helskiego jeszcze w dawnych czasach, większość nowinek technicznych, jakie wprowadzali w życie, to było odpatrzenie od rybaków, którzy przypływali tutaj z Danii lub Szwecji. To było w dawnych czasach. Między innymi zmienili z łódek na kutry. Później zainstalowali tam do nich silniki, które napędzały ten kuter, ale również zmieniali też narzędzia połowowe. Między innymi tutaj od nich odpatrzyli tak zwane pławnice, czyli sieci do poławiania łososi, haczyki, czyli takle i wiele innych narzędzi, które później były zdecydowanie bardziej wydajne.
Maszerujemy dalej. Widzę przepiękną latarnię morską z bursztynu, ale kojarzę, że ona jednak w sezonie letnim chyba stoi przed budynkiem.
Ona stoi przed budynkiem Urzędu Miasta i w okresie sezonu zimowego, wtedy kiedy następują niskie temperatury, mamy tutaj taką umowę z burmistrzem, że ją tutaj przechowujemy.
Mądry jestem, bo czytam, ale jest obok tabliczka i wypisane dane statystyczne, czyli zużyto około 50 kg bursztynu, z którego wykonano około 26 tysięcy płytek, a to wszystko złożyło się na rekord Guinnessa.
Tak, ona została wpisana do rekordu Guinnessa, jest największą rzeźbą z bursztynu, bo ma ponad 2 metry i 11 centymetrów. W okresie sezonu letniego, a teraz zimowego u nas w muzeum, jest dużą atrakcją dla zwiedzających. Zresztą muszę powiedzieć, że ona jest przecudna, bardzo ładnie właśnie i widać tutaj różnego rodzaju gatunki bursztynów, z bursztynu tego takiego mlecznego, jasnego, który jest właśnie szczyt latarni, ale i wejście. No i tutaj też widać dwie małe foczki, nie, cztery foczki, które są tutaj przed tą latarnią. Też one są wykonane z bursztynu.
A ja tylko dodam, że tę wyjątkową rzeźbę wykonał Tomasz Ołdziejewski, no, czyli bursztynnik, bursztyniarz, artysta w każdym razie ze Sztutowa.
A teraz przechodzimy do miejsca, gdzie można zobaczyć historię Helu i historię tego terenu. Tutaj widać między innymi różnego rodzaju też mapy, jakie przedstawiały Hel. Ciekawa w jednym miejscu mapa, która pokazuje stary i Hel nowy, bo historycy mówią, że Hel stary to był w miejscu, gdzie teraz znajduje się port wojenny i wtedy fale morskie, erozja brzegu doprowadziła do tego, że ten Hel został zniszczony i Helanie wtedy wybudowali nowy Hel w tym miejscu, który się tutaj znajdujemy. Pierwszym budynkiem, który został wybudowany, to był ten obiekt, w którym się znajdujemy, czyli kościół pod wezwaniem świętego Piotra. Później dodali jemu jeszcze jednego patrona Pawła, bo Piotr i Paweł to są patroni rybaków. A teraz znajdujemy się przed miejscem, w którym można pokazać szkutnika. Szkutnik to był taki człowiek, to jest stolarz cieśla, który budował łodzie. Tu można między innymi zobaczyć, w jaki sposób on to zrobił. Te deski przez kasubów są nazywane plankami. Te poprzeczne deski to są tak zwane wręgi, one trzymały tą łódź, żeby ona się nie zniszczyła. Planki były łączone nitami i po wykonaniu tej całej łodzi, znaczy żeby ukształtować na tych wręgach, planki były parowane w takich tak zwanych takich długich kotłach pod bardzo wysoką temperaturą w parze i one są wtedy elastyczne. I po wykonaniu całej takiej łodzi, wtedy kiedy już była wykonana, szkutnik zanurzał ją w wodzie, wtedy deski pęczniały i one się wtedy uszczelniały.
Żałuję, że nasza wycieczka powoli dobiega końca, ale z drugiej strony uśmiech na twarzy się pojawia, bo jest ostatni punkt, czyli wieża widokowa.
Jedziemy tam, pojedziemy windą. Wejdziemy teraz schodami na wieżę. Jedyną złą rzeczą, jaka jest, to jest to, że tutaj ciągle wieje.
A, to prawda.
Nie kłamałem, tam widać port północny, a tam dalej widać właśnie statki wpływające do portu północnego. No i tutaj cały obszar, kutry, które są tutaj w naszym porcie rybackim. No i po prawej stronie port wojenny. I tam znajdował się właśnie ten stary Hel.
Rzeczywiście tutaj wieje, tutaj jest zimno, ale dla samego tego widoku naprawdę warto tutaj wjechać i na samym końcu wdrapać się na te 12, jak liczyłem, schodków. To na sam koniec, kiedy jesteście otwarci? Czy we wszystkie dni tygodnia?
Obecnie tak, bo są ferie zimowe. Poza feriami zimowymi mamy od wtorku do niedzieli, od godziny 10 do godziny 16, a w sezonie letnim też we wszystkie dni tygodnia od godziny 10 do godziny 18.
Jak będziecie na Półwyspie Helskim, warto zajrzeć z całą pewnością. Niezłe widoki, lekcja historii w pigułce, a po drodze można jeszcze odwiedzić jakąś jadłodajnię i na przykład zjeść rybkę prosto z Morza Bałtyckiego. Tadeusz Murza, kierownik Muzeum Rybołówstwa, czyli Oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam do naszego muzeum.
Zapraszamy i do usłyszenia.
Nad rozlewiskiem.